13 minut po godzinie 20. Proszę Państwa, z wykształcenia humanistka, autorka dziennika, napisała wspomnienia o swojej mamie, które zatytułowała Pelunia i które były nominowane do lubuskiego Wawrzyna. Ostatnio wydała powieść, którą zatytułowała Wbrew pozorom. Kobieta o bardzo ciekawej osobowości. Hanna Bilińska-Stecyszyn z Lubniewic, pisarka, którą, przyznaję, znam od lat, ale niedawno dowiedziałam się, że pisze książki. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Powiedz, z jakiej to potrzeby zrodziło się to twoje pisanie na poważnie?
Najpierw to chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie do programu. Naprawdę.
To trochę późno, słuchaj, bo dopiero się dowiedziałam, a książkę już wydałaś.
Mówi się, że lepiej późno niż wcale, więc i naprawdę czuję się wyróżniona. Dziękuję bardzo. A na twoje pytanie, Bogusiu, to...
Z jakiej podmiałeś się? Jak się rodziło?
Wiesz, to banalna jest odpowiedź. Ja się właściwie od dziecka chciałam zostać pisarką, ale nigdy tego nie zrealizowałam, chociaż nawet wypracowania, jak szkolne pisałam, to tam jakieś próby fabularne w nich były. A potem po studiach zaczęłam pracować i na kilka etatów nauczycielki polonistki, więc miałam bardzo dużo roboty. Matki, żony, gospodyni domowej i tym bardziej nie miałam czasu na realizację tego marzenia. I dopiero kiedy przeszłam na emeryturę, to mogłam zacząć je realizować. Mhm. I tak to się rodziło.
No byłaś, nie wiem, czy to już jest poza tobą praca jako polonistka, byłaś bardzo dobrą polonistką i powiedz, czy to pomaga w takiej twórczej pracy jako pisarza? Czy nie? Bo wiesz, te przecinki, te dwukropki, ta interpunkcja, czy to gdzieś tam nie przeszkadza?
Ja uważam, że bardzo pomaga. Dlatego, że jest ta praca polonisty, a zwłaszcza jeśli chodzi o sprawdzanie wypracowań uczniowskich, robienie ich korekt i pisanie recenzji tym pracom, a ja bardzo się solidnie do tego przykładałam, jest no jakby takim warsztatem pisarskim, czy może wstępem do pisania. Ja nie byłam na żadnych kursach, na szkoleniach pisarskich. Wiem, że są szkoły pisarskie, ale w tym nie uczestniczyłam. Moją szkołą była moja praca polonistki.
Mhm. No to dlatego teraz zapytam, czy piszesz, jak piszesz? Sercem, głową, rano, wieczorem, pod wpływem emocji, na chłodno? I właściwie powiedz, jaki przekaz chcesz wysłać czytelnikom?
Może od końca zacznę, bo podobno po to się pisze, żeby coś przekazać czytelnikom. Ale ja nie wiem, czy moje pisanie jest też oczywiście czymś takim, co mogłabym odważyła się nazwać chęcią przekazania czegoś czytelnikom. Natomiast jeśli chodzi o techniki pisania, pory pisania, niczego takiego nie mam. Właściwie jedna cecha, o której bym powinna wspomnieć, to jest lenistwo.
Ja... Nie wierzę. Nie
tak.
Wierzę.
To znaczy odkładanie wszystkiego na zaś, a jeszcze zdążę. Tak jakbym miała program, nie wiem, na 200 lat życia. Więc piszę dorywczo. Jak coś tam mi przyjdzie do głowy, nie robię żadnych notatek, konspektów. Nawet jest tak, że kiedy zaczynam historię, to nie wiem, jak ją skończę, jak ona się potoczy. A jeśli chodzi o pisanie sercem, to rzeczywiście napisałam sercem biografię Pelunia. Mhm. I chyba to moje najlepsze dzieło.
Opowiedz, no właśnie, Pelunia to...
Pelunia to była moja mama. I po jej śmierci bardzo trudno mi było się uporać z traumą. I zaczęłam spisywać wspomnienia o mamie i one tak rozrastały się. Nic z tym nie robiłam, bo nie miałam żadnego zamysłu, jeśli chodzi o wydanie tych wspomnień. To miały być takie historie o mojej mamie dla najbliższych. Ale właściwie to nawet próbowałam jakichś wydawców zainteresować, ale kogo obchodziła jakaś tam Pelunia z Gubina? Zaznaczam, z Gubina, bo...
No właśnie.
Tak, moja mama była poznanianką, ale po wojnie zamieszkała z tatą w Gubinie i i dlatego z Gubina, czyli Lubuszanka, tak jak ja. I kiedy w 2019 roku była setna rocznica urodzin mojej mamy, ja pomyślałam, że ja naprawdę jestem jej to winna. Jej tam gdzieś w niebiesiek pewnie patrzy na mnie. I tak myślę, że ona też moje serce czy moją rękę poprowadziła. Bo jeszcze to rozbudowałam i doprowadziłam do wydania. Bardzo mi w tym, no, jakby w finalnym etapie wydawania tej książki pomógł Eugeniusz Kurzawa, na pewno znany słuchaczom, redaktor, poeta zielonogórski. I książka się ukazała, znalazła dosyć dobre, czasami nawet bardzo dobre przyjęcie u czytelników. I myślę, że moja mama też się z niej cieszy. Przepraszam, bo mi się trochę głos łamie, gdy wspominam mamę.
Oczywiście, normalne. U wrażliwej pisarki, ale myślę, że nie tylko u wrażliwej pisarki. U każdego chyba, kto stracił mamę czy rodzica, jednego z rodziców, a może obydwu, to głos się łamie i serce mocniej bije. Ale możemy jeszcze chwilę o tej książce porozmawiać?
Tak, bardzo proszę.
A to Pelunia, to skąd się wzięło? No, piękne takie określenie na mamę Pelunia.
Tak do mamy mówiliśmy, ale już jako dorośli i kiedy moja mama już nie pierwszej młodości była, to dopiero wtedy pozwalaliśmy sobie tak się do niej zwracać. Moja mama miała na imię Pelagia i strasznie swojego imienia nie lubiła. Mój tata mówił do niej Elu i znajomi, rodzina też tak ją nazywali, Ela. A my zaczęliśmy potem z tą Pelunią, no i tak już zostało i jest, była i jest dla nas na zawsze Pelunią. Stąd tytuł.
No powiedz, łatwo ci się pisało tę książkę, bo ja osobiście sobie jakoś nie wyobrażam, że mogłabym napisać coś takiego.
I łatwo, i trudno. Były takie momenty, że na przykład jak wspominałam piosenki, które śpiewałyśmy z mamą, szukałam ich w internecie, to łzy mi leciały grochem. Bo pamiętałam te chwile, kiedy na przykład razem z mamą oglądałyśmy festiwal piosenki w Sopocie czy w Opolu i moja mama bardzo lubiła śpiewać, więc sobie tam razem z tymi wykonawcami nuciła. Potem, kiedy była już staruszką, to sobie tak razem podśpiewywałyśmy, kiedy była tutaj u mnie w Lubniewicach. I stąd może te trudności dotyczące nadmiaru emocji przy pisaniu. Ale cała reszta to, no naprawdę, ja sama jestem zdumiona, że to tak mi się udało. Przepraszam, że się chwalę, ale skoro zostałam nawet na tych Wawrzynach pochwalona, no to tym bardziej się czuję do tego uprawniona.
Jak najbardziej. Opowiedz, a nie było to zbyt takie bolesne?
To bardzo długie lata trwało. Moja mama zmarła w 2012 roku, więc do 2019 roku, kiedy ja to doprowadziłam do finału, to już sporo lat minęło. I no, najpierw to był sposób na uporanie się z odejściem mamy, z traumą, z takim poczuciem, z jakim pewnie wielu ludzi zostaje, gdy tracą kogoś bliskiego, że się nie dało tyle miłości, ile że się nie zdążyło po prostu. Więc jakby to miała być może nawet z poczucia winy, pisałam te wspomnienia. Po części na pewno. A potem to już było naprawdę zadanie pisarskie. Przypominanie sobie różnych historii, różnych sytuacji, czasami zabawnych, czasami smutnych i dopisywanie kolejnych fragmentów tych wspomnień, tej biografii, przepraszam.
Jasne. I czy pisząc, mogę tak powiedzieć, Pelunia, no taki tytuł, tak?
Tak, oczywiście.
Pomyślałam, że się spoufalam za bardzo z twoją mamą, teraz tak mówi. Tak,
proszę bardzo, jest mi bardzo miło.
No właśnie, to w takim razie, czy pisząc Pelunię, tak się rozgrzeszyłaś sama też trochę ze sobą?
Trochę tak, ale mama jest ze mną codziennie i właściwie nie ma dnia, żebym o niej nie myślała. To nie jest już jakieś poczucie winy, to jest poczucie wdzięczności. No, tak jakoś to nazwę. Także chyba się z tego poczucia winy w dużym stopniu wyzwoliłam. Byłyśmy z mamą bardzo związane i ja nie mam jakichś grzechów wielkich na sumieniu.
Ja rozumiem.
Myślę, że każdy je ma, bo zawsze można lepiej, więcej.
Tak sobie też myślę, że jak ci nasi najbliżsi odchodzą, to gdzieś takie coś zostaje w głowie, że można było więcej, głębiej, czulej, no bardziej, a może jeszcze bardziej, prawda?
Tak.
Ale to masz szczęście, że właśnie potrafiłaś napisać taką wspaniałą książkę. Pelunia to, proszę Państwa, gdzie do dostania jest ta książka? Gdzie można kupić czy wypożyczyć?
No, kupić nie można już nigdzie, bo nakład się rozszedł, dodruk też. Natomiast jest do wypożyczenia, tak samo jak ta moja powieść Wbrew pozorom, w Bibliotece Wojewódzkiej Norwida. Bo tam na pewno te książki się znalazły. Mhm. Myślę, że tam. Natomiast, no dobrze, to było pytanie o Pelunię, to na razie tylko tyle.
Dobrze. A powiedz już tak bez emocji, jak myślisz, dobrze by było, żeby Pelunię kto przeczytał? Bez fałszywej skromności, czy bez skromności, tak zupełnie obiektywnie, bez już może tych emocji.
Może powiem, kto czytał. Jaki był odzew czytelników, bo czytali zarówno znajomi, jak i moja rodzina i też ludzie mniej mi znani i bardzo wielu czytelników widziało w tej historii taką historię uniwersalną. Odnajdywali w niej swoje mamy, życie w latach 50., 60., czyli w czasach naszego dzieciństwa, jakieś historie, które też im się przytrafiły i pisali mi o tym i to było dla mnie no, naprawdę jakby wielką przyjemnością i wręcz sprawiało mnie w poczucie dumy, że ja potrafiłam stworzyć coś takiego, co taki ma dobry odbiór u czytelników. A to byli czytelnicy głównie z mojej półki, czyli ludzie, którzy mają już bardzo starych rodziców lub ich stracili, więc być może do tych ludzi najbardziej byłaby to kierowana książka, ale myślę, że młodzi też wielu rzeczy mogliby się z niej dowiedzieć. Może właśnie tego, że z pewnymi rzeczami nie trzeba czekać, odkładać ich na zaś.
No właśnie, młodzi.
Nie zdąży.
Młodzi, przeczytajcie Pelunię. Może warto właśnie przystanąć, mieć pewną refleksję też głębszą, prawda?
Oby tak było.
Posłuchaj, masz taką lekkość pisania? Bawi cię pisanie? Lubisz pisać?
Na pewno mam łatwość pisania. Mówię to nie jako chwalipięta, tylko taki jest fakt. Ale to wcale nie znaczy, że ja dobrze piszę, bo być może to się trochę nawet o jakieś zapędy grafomańskie ociera. Tak lubić pisać, bo lubię.
Zawsze tak miałaś?
Zawsze tak miałam. Pisałam jako już młode dziewczę tak zwany pamiętniczek, mój kochany pamiętniczku i tak dalej. A teraz od ponad 40 lat piszę nasze dzienniki domowe. Więc to jest też realizacja tego mojego lubienia pisania. Natomiast teraz, i to chyba jest dla mnie w tej chwili najważniejsze, gdy ja już mam tak zwane swoje lata, to pisanie jest sposobem rozciągania mózgu. Próbą uchronienia go przed tym, żeby za szybko nie zardzewiał.
No dobrze, dobrze. A powiedz, czy masz jakieś aspiracje jako pisarka?
Nie mam wielkich aspiracji. I naprawdę to, co powiedziałam, nie było o tym rozciąganiu mózgu, nie było przekomarzaniem się, czy jakimś wdzięczeniem się tutaj do słuchaczy. Są różne sposoby na starość, żeby nie zgnuśnieć i nie zardzewieć. Trzeba być aktywnym umysłowo i różne są sposoby, które temu służą, a w moim przypadku to jest właśnie pisanie i to jest może dla mnie w tej chwili najistotniejsze.
No niektórzy krzyżówki rozwiązują, no dobrze, ale tak. Krzyżówki a pisanie to wiesz, daleka droga. Powiedz, lubisz
spotkać? Nie, chciałam tylko powiedzieć, tak? Że chyba każda aktywność umysłowa jest dobra.
No, z pewnością. Ja przypomnę, że ja rozmawiam z Hanną Bilińską z Tecyszyn, z Lubniewic, pisarką. Powiedz, jesteś dumna, że jesteś Lubuszanką, tak?
Tak, oczywiście, jestem dumna. Jestem super dumna, że jestem Lubniewiczanką, że tutaj nasze losy nas zaprowadziły do Lubniewic po studiach. I tutaj się zakorzeniliśmy, mówiąc my, mam na myśli siebie i męża, też absolwenta uczelni zielonogórskiej. Oboje studiowaliśmy razem z tobą, Bogusiu.
Tak jest.
Na WSP, a wcześniej mieszkałam w Gubinie. I to jest moje miejsce na ziemi lubuskiej i Lubniewice.
Mhm. A powiedz, jak ważne są dla ciebie właśnie spotkania z czytelnikami? Ostatnio byłaś właśnie w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze w ramach czwartku lubuskiego. I właśnie było sporo osób. Co wynosisz z takich spotkań?
Chyba główna korzyść to jest oswajanie się w ogóle z rolą osoby, którą organizuje się spotkanie. Ja nie uważam się za pisarkę i tu znowu mocno podkreślam, to nie jest przekora, tylko absolutna szczerość. Ja się uważam za osobę piszącą i pomalutku, im więcej jest tych spotkań, a nie były to jakieś wielkie ilości. Gdy wydałam Pelunię, było ich kilka i teraz też kilka, ale wynoszę taką coraz większą pewność siebie. Tak mi się wydaje, że to jest coś warte, co ja robię i co mam do zaproponowania czytelnikom.
No, bo inaczej to chyba nie miałoby sensu, prawda?
Tak.
Mhm. No właśnie, jedną z cech pisarza, czy osoby piszącej, dobrze, tak myślę, jest wrażliwość. Wrażliwość. Jesteś osobą wrażliwą. To pomaga, słuchaj, nie tylko w pisaniu, ale w ogóle w życiu. Jak teraz myślisz, bo czasy takie różne są. Ciebie jako właśnie taką osobę chyba mogę o to zapytać.
Ja nie wiem, czy ja jestem osobą wrażliwą. Na pewno jestem osobą emocjonalną. Byłam, jestem i mimo sędziwego, przepraszam, nie, źle, mimo już stosownego wieku, ciągle taka jestem. Czy można to utożsamiać z wrażliwością? Być może. I to na pewno ta moja emocjonalność nie jest dla mnie ułatwieniem, bo ja wszystko za bardzo przeżywam i brak mi pewnego dystansu. Wydawałoby się, że z wiekiem go mam, ale go w pewnych sytuacjach kompletnie nie mam. W tej chwili też jestem w wielkich emocjach.
No ale to może, wiesz, wyróżnia jednak taka autentyczność, naturalność. Tak ja myślę, nie wiem. Być może
to jest dobre słowo, właśnie naturalność. Mm-hmm. Dziękuję za nie, bo ja zawsze... Tak mi się przynajmniej wydaje. Byłam sobą i nikogo nie udawałam. To ta naturalność, nie wiem, ilu mi przysporzyła zwolenników, a ilu niekoniecznie zwolenników, nie wiem. Ale tak zawsze starałam się być sobą. Banały, plotę, ojej.
Z dużym poczuciem humoru, z dowcipem i z ogromną energią, dynamiczna, energiczna Hanna Bilińska z Tecyszyn. Jedną z piosenek, którą wybrałaś, żebyśmy wspólnie razem posłuchali, jest piosenka zespołu Procol Harum. Tak?
Tak, dziękuję bardzo, bo to moja ulubiona grupa muzyczna z czasów, kiedy byłam młoda.
Jakieś wspomnienia? Dobrze, już nie pytam. Dobrze, to zachowaj dla siebie, dobrze. To posłuchajmy razem.
Dziękuję.
Tak, pozwolimy wybrzmieć. Hanna Bilińska z Tecyszyn, z Lubniewic, pisarka, jest z nami, ale również słuchacz zadzwonił. Dobry wieczór.
A, dobry wieczór. Mam nadzieję, że dzwonię spoza granic Polski. A, przede wszystkim dziękuję za ten utwór, bo ja bardzo kocham piękną muzykę. W ogóle wszystko, całą dobrą muzykę, Gary Brooker, Procol Harum. Wsłuchałem się bardzo uważnie w ten utwór i dziękuję pani bardzo.
Bardzo mi miło.
Pani Hanna wybrała.
Tak, wie pani, ja tak po cienkim lodzie będę stąpał, bo to bardzo wrażliwe tematy. Ja mam jakby to powiedzieć, podobną sytuację. Moja mama odeszła w 2015 roku, ale nie chcę o tym mówić. A przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dopóty żyje dobra, piękna pamięć o naszych najbliższych, dopóty my o tym potrafimy pięknie przekazywać innym ludziom. Ja miałem z tym problem, bo no, jak chciałem to dla siebie tylko zachować, prawda? Ale potem po jakieś półtora, dwa lata, może koło trzech, zrozumiałem, że nie, no trzeba o tym mówić i nie jestem tak zdolny jak pani, nie napiszę książki, aczkolwiek nigdy nie wykluczam. Ja pracuję tu w Niemczech jako hydraulik, a pani bardzo, znaczy nie, może nie, nie znam słowa zazdroszczę. Pani bardzo gratuluję, bardzo się cieszę, że pani coś takiego napisała, bo znaczy według mnie to takie emocje przekazała pani na papier i te emocje po prostu, jakby to powiedzieć, zelżały pani. Ja nie wiem, czy dobrze rozumuję tym tokiem ile, ale wydaje mi się, że przynajmniej u mnie tak jest, że w miarę upływu miesięcy, rocznic, to jakoś tak no, mniej bólu, ale no właśnie rozumiem pomału, że ale nie o tym. Przecież ja nie miałem o swojej mamie mówić. Bardzo pani gratuluję. Bardzo pani gratuluję i cóż, no piękne świadectwo, naprawdę. No to mogę powiedzieć.
Ja będę
w Zielonej Górze późno, 17 w piątek, a w sobotę nie wiem, czy będzie otwarta biblioteka, ale mam jeszcze kilka dni urlopu, sobie wziąłem. Zajrzę do biblioteki, pani Bogusia mi potem poda jakoś tak na miarę na tą książkę, żebym sobie zapisał, bo teraz jak mam telefon w dłoni, to pewnie za bardzo. I muszę przeczytać tą książkę.
Bardzo panu,
którą pani napisała.
Jeśli mogę już coś powiedzieć. Halo?
Tak, proszę.
Ja przepraszam, bo się rozgadałem. Już milczę.
Nie szkodzi. Bardzo panu dziękuję i za wspomnienie o pana mamie. I słyszałam też spore wzruszenie w pana głosie, bo to tak jest, kiedy się traci bliskich i wspomina. I proszę nie przesądzać sprawy, bo jeśli pan naprawdę dobrze się do tego przyłoży, to coś z tego zapisania wspomnień na pewno wyjdzie. Zachęcam.
Tak. Dobrze pani mówi, ale przede wszystkim ja zrozumiałem, że przede w pamięci i przekazywaniu innym ludziom. Ja nie muszę napisać książki, bo nie jestem tak zdolny jak pani, ale zrozumiałem, że trzeba przekazywać ludziom i wydaje mi się, że właśnie u pani taka forma przekazu gdzieś tam dojrzała i pani tą książkę z bólem chyba pewnie. A Boże, nie, może taką radością. Czasami pani się śmiała, radośnie się śmiała, wzruszała się podczas pisania tej książki. No. Dobra, nie chcę o tym dalej mówić. A może pani jeszcze napisała inne książki?
Tak.
Tak.
Zaraz będziemy mówić o kolejnej.
Właśnie.
Panie Tomku, dziękujemy.
Może tak, właśnie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jakby ktoś z państwa chciał zadzwonić, to oczywiście pod drugi numer telefonu 68-324-2255. Do państwa dyspozycji 68-324-2255. Za chwilkę do tej drugiej twojej powieści dojdziemy, ale chciałabym ciebie zapytać, słuchaj, jak ważne jest dla ciebie słowo? Powiedz, słowo.
Oj, bardzo trudne pytanie mi zadałaś.
No, słuchaj. Wiem,
tak
kogo pytam.
Jak ważne jest dla mnie słowo. Słowo pisane w wykonaniu wielkich literatury jest dla mnie bardzo ważne.
To powiedz, kto jest mistrzem słowa dla ciebie też.
Moja najukochańsza powieść to jest Lalka Prusa. I to jest dla mnie to mistrzostwo. Tak najkrócej odpowiadając. Więc w tym znaczeniu słowo jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o moje gadanie, czy czasami nawet gadulstwo, to raczej nie powiedziałabym, nie przywiązywałabym do tego jakiejś wielkiej wagi.
Nie, nie, ale chodzi też, wiesz, czy szanujesz słowo, które wypowiadasz ty i które do ciebie mówią inni?
No tak, oczywiście. Jeśli się szanuje drugiego człowieka, to też szanuje się, inaczej powiem, jeśli szanuje się to, co mówi drugi człowiek, to w tym się wyraża też szacunek dla niego, więc naturalnie ważne jest.
A wracając jeszcze do tego, o czym rozmawiałaś tutaj z naszym słuchaczem, słuchacz z tobą, to tak sobie pomyślałam, że... Co pomyślałam? To jest oczywista oczywistość, że dopóki żyje pamięć, oni żyją. Ci, którzy odeszli, są już tam wysoko.
Tak, oczywiście. I ja właśnie już nie chciałam przedłużać rozmowy ze słuchaczem, ale to właśnie chciałam też wypunktować z jego wypowiedzi. Jeśli nas pan jeszcze słucha, to ja też właśnie za te słowa o pamięci bardzo dziękuję, bo tak właśnie jest.
Należy się, oczywiście, że tak. No dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do tej drugiej twojej powieści Wbrew pozorom. Możesz powiedzieć, co było inspiracją? Zachęcona czym postanowiłaś napisać? A może nie? Jeszcze mam takie pytanie, bo zapomnę. Czy ty masz tak pomysł na pomyśle w twojej głowie? Wiesz, jeden pogania drugi. Czy nie? Czy to tak spokojnie?
Nie, tak nie jest. Ja, gdy zaczęłam swoje marzenia o pisarstwie realizować jako już emerytka, to i poznałam w ogóle zasady pisania na klawiaturze komputerowej i tak dalej, bo tego wszystkiego przecież się uczyłam przed laty. To sobie zaczęłam pisać i od razu wystartowałam z bardzo wysokiego pułapu, bo napisałam powieść. Przynajmniej tak mi się wydawało, że to jest powieść, a potem po latach widzę, że to był tylko taki szkielet, który potem bardzo, bardzo dopracowywałam. I jak skończyłam tę pierwszą powieść, to z rozpędu pomyślałam, że już trzeba pisać drugą. I napisałam taką historię, którą zatytułowałam Maski. I to ona właśnie, dzięki szczęśliwemu trafowi, a w ogóle muszę powiedzieć, że jestem dzieckiem szczęścia i bardzo dużo w życiu miałam szczęścia do ludzi, do dobrych ludzi. I to też właśnie taki szczęśliwy traf mnie... się w moim życiu wydarzył, że usłyszałam o wydawnictwie, które dopiero powstało, tam napisałam i efektem jest wydanie powieści. Ale oczywiście nie mogła ona mieć tytułu Maski, ponieważ kojarzyłaby się jednoznacznie właśnie teraz w czasach pandemii. Nie chodzi zresztą o maski antykowidowe, absolutnie. Chodzi o maski pozorów, jakie ludzie często przybierają. Stąd tytuł Wbrew pozorom, no bo pozory mylą. Jest to taka historia, w ogóle to jest powieść, czyli zupełnie coś innego niż biografia oparta zupełnie na faktach. To jest historia fikcyjna, aczkolwiek z życia wzięta. Kilku osób, które usiłują zachować pozory i przyzwoitość. I to nie zawsze jest choć zacne, ale bardzo trudno jest być człowiekiem przyzwoitym i wiernym zasadom. To chciałam pokazać. Jeśli mogę jeszcze coś na temat tej powieści powiedzieć.
No pewnie, pewnie, słucham.
Tutaj od razu chcę się pochwalić, że ona się ukazała w wydawnictwie Silver. Polecam, bo to wydawnictwo dla osób, które... Nawet jeśli nie są jeszcze w moim wieku, a mają już jakieś problemy z czytaniem, to są książki wydawane dużym drukiem kilku już autorek z półki tak zwanej literatury kobiecej. I ja właśnie, moja powieść też do tego gatunku literatury kobiecej należy. A jeśli chodzi o jej bohaterów, no to są tam takie historie trochę stereotypem. Poleciałam, bo jest tam toksyczna teściowa, ale ja nie potrafię stworzyć złego bohatera, chociaż wiem, że właśnie zło jest takie bardzo chwytliwe i na przykład autorzy kryminałów czy horrorów to właśnie doskonale sobie z tym radzą. Ja nie potrafię takiego bohatera stworzyć. U mnie każdy, nawet jeśli jest zły, to ma jakieś tam swoje drugie dobre oblicze i nawet toksyczna teściowa też ma swoją historię, która jakby ją usprawiedliwia, a nawet usłyszałam opinię jednej z moich znajomych, że ona tę postać ma na imię Eleonora. Mm-hmm. Najbardziej z tej powieści lubi.
No, może taka z krwi i kości, bo takie jest życie, prawda? Nie jesteśmy albo czarni, albo biali, tylko z różnych cząsteczek się składamy i tacy i jeszcze inni jesteśmy, prawda?
Tak, oczywiście.
Ale to wspaniale, że właśnie te pozytywy widzisz i pokazujesz nam. Myślę, że to jest bardzo dobrze.
Jeszcze chciałabym dodać, że ponieważ to jest literatura kobieca, ale czytali też panowie i wcale nosem nie kręcili. To oczywiście musi być o miłości i jest też ten wątek, jest wątek miłości, o którą trzeba walczyć i nigdy nie stracić wiary w nią.
Mhm. Ale posłuchaj, używasz już po raz drugi określenia literatura kobieca, a niektórzy właśnie kręcą nosem na takie określenie. Co to znaczy literatura kobieca? Nie ma takiego gatunku.
No nie ma, nie ma. No tak, to jest takie określenie umowne. Nie wiem, jak je inaczej zastąpić.
Rozumiem.
Jest oczywiście podział na literaturę dobrą i złą, ale tutaj bym się bała, bo jakby mnie zapisali do tej złej, to wolałabym takiego podziału
bezpieczniejsza
nie stosować. Bezpieczniejsza jest właśnie literatura kobieca.
A powiedz, do jakiego gatunku nigdy nie sięgniesz? Nigdy byś nie sięgnęła.
No na pewno nie potrafiłabym skonstruować dobrej powieści kryminalnej. Chociaż mam w dorobku dwa takie opowiadania i myślę, że nie są najgorsze. Dosyć sporo tych opowiadań napisałam. Ale to na pewno nie jest gatunek, w którym ja potrafiłabym jakieś tam osiągnąć...
Wyżyny, tak. Już częściowo odpowiedziałaś, że w tej powieści wbrew pozorom są jakieś pierwowzory bohaterów, tak? Bohaterek.
Otóż nie.
A nie? Ja tak zrozumiałam, że gdzieś tam trochę poskładane są...
To, co mówię, bo określiłam to jako z życia wzięte, ale to nie znaczy, że
rozumiem.
Są jakieś postaci jeden do jednego.
Nie, ale myślałam, że trochę od tej, trochę od tamtej, trochę od jeszcze kogoś innego i się po prostu taka całość stworzyła. Rozumiem. Czyli to po prostu mogą być takie, ale nie muszą, tak? Mogą takie żyć, a nie muszą. Powiedz, kto jest twoim pierwszym recenzentem? Masz taki?
Bo ja wiem. W dużym stopniu pierwszą moją recenzentką była taka moja bardzo bliska znajoma, która jest dziennikarką, pisze do Przeglądu, nazywa się Zuzanna Muszyńska, od niedawna mieszka w Polsce po długich latach emigracji. I właściwie tylko o niej mogłabym to powiedzieć. A tak to ja właściwie nie mam chyba recenzentów, bo ja mam, może to zabrzmi dziwnie i nawet podejrzanie, ale ja mam jakąś taką wstydliwość co do tego, co ja tam napiszę, żeby to komuś pokazać, żeby ktoś mi powiedział, co on o tym myśli. Mhm. Więc zamykam oczy i idę do przodu i potem mam tylko opinie czytelników.
I potem już nie masz tylko jednego recenzenta, ale masz mnóstwo czytelników.
Może tak. Słuchaj. Czy mnóstwo? Nie wiem. Chciałabym.
Słuchaj, a czy sama sobie jakieś uwagi tam czynisz też? Rozumiesz. Czytasz raz, czytasz drugi. No nie wiem, jak to w twoim przypadku wygląda. I sobie mówisz, no nie, Hanna, tutaj powinno i tak dalej, i tak dalej. Czy bardzo poprawiasz?
Jest taka zasada Steinbecka, że to, co wydaje się autorowi najfajniejsze, to właśnie powinno być usunięte, bo to jest, no, nie może być, nie może on mieć poczucia zbyt wielkiego zadowolenia z siebie. Ja właśnie nie działam w zgodzie z tą zasadą. Mi się podoba to, co napiszę, to tak zostaje.
A powiedz, co najbardziej lubisz, tworząc taką akcję? Wymyślając bohaterów.
Co najbardziej lubię?
Mhm, w tej pracy.
Trochę czytelnika zaskoczyć.
A.
I tak jest właśnie, jeśli chodzi o wbrew pozorom. Oczywiście nie zdradzę, na czym to zaskoczenie polega, ale coś takiego właśnie w tej powieści jest.
Powiedz jeszcze słówko, jak przebiega twoja współpraca na linii pisarz-wydawca?
Ja tę współpracę mam tylko z Iwoną Krynicką, która stworzyła wydawnictwo Silver i która jest przesympatyczną osobą, bardzo sprzyjającą swoim autorkom, bardzo ciepłą i tutaj współpraca była wspaniała. Naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobiłyśmy, tak jak teraz, przez telefon. To znaczy, gdy ja wysłałam powieść i ona prawie bez żadnych zmian się ukazała tak, jak ja ją napisałam, ale oczywiście masę rzeczy tam było takich drobnych do poprawki, to wszystko to ustalałyśmy przez telefon. I mogę powiedzieć, że dzięki temu bliżej poznałam moją wydawczynię, która mieszka w Warszawie i jest przez to mi osobą bardzo bliską. Także to jest moje jedyne doświadczenie i ono jest bardzo dobre. A jeśli chodzi o Pelunię, to byłam sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem, więc oczywiście też współpraca mnie ze mną bardzo dobrze się układała. Ale jeszcze chcę powiedzieć, tak? Bo jeszcze się ukazały moje opowiadania w takich dwóch antologiach i też miałam szczęście, bo po prostu zostałam do nich zaproszona. I tutaj również na linii, a może raczej nie tyle wydawca, bo tym się zajmował ktoś inny, ale ja, jako autorka jednego z opowiadań i osoba, która odpowiadała za ten projekt wydawniczy, też się dobrze układała. Także moje doświadczenia są jak dotąd bardzo dobre.
No, jaka pozytywna osoba ta pani Hanna Bilińska z Tecerzyn. Prawda? Mówiłam, że ciekawa osobowość, bardzo ciekawa osobowość. Słuchaj, a jeszcze, czy gotowa jesteś na to, żeby uwzględniać jednak czyjeś uwagi? Takie większe, wiesz, nie jakieś drobne.
Tak, jestem.
Czyli jesteś otwarta na takie.
Jestem, bardzo mi się spodobała niedawno przeczytana opinia jednej z poetek, z którą przeprowadzano wywiad i właśnie pytano ją o krytykę. Mhm. Powiedziała, że właśnie taka łyżka dziegciu jest każdemu potrzebna piszącemu i ona jest bolesna, ale powinna się zdarzyć, bo jak kogoś tylko chwalą, to wcale nie jest dobre. Więc ja właściwie jeszcze się z jakąś taką łyżką dziegciu nie spotkałam. Czekam na nią.
No, tutaj słyszę też pokorę. Słuchaj, musimy kończyć, bo tu Skaldowie jeszcze czekają, o których też prosiłaś, ale dobrze. Zanim Skaldowie, to kogo chciałabyś pozdrowić? Może.
Chciałabym pozdrowić mojego męża, który słucha przy radioodbiorniku.
I co, z jakimi wypiekami?
Tej rozmowy, nie wiem, nie widzę go.
Pozdrawiam również.
Niedaleko. Dziękuję, bo to jest, on jest najlepszym, co mi się w życiu zdarzyło. I wspiera mnie, chociaż nie czyta moich dzieł. Ale bardzo mało czyta z tego, co napisałam. Ale jest naprawdę moim wielkim wsparciem, wielkim przyjacielem. I najbardziej, Janeczku, pozdrawiam cię.
Wzruszające to było. Hanna Bilińska z Tecyszyn z Lubniewic. Pisarka. Miło było, Haniu, cię gościć na antenie Radia Zachód. Skaldowie to już po serwisie, dobrze? Ponieważ zamówiłaś sobie skaldów, a już półtorej minuty tylko nam zostało do pełnej godziny, a nie chcielibyśmy skaldów przerywać. Zgoda?
Zgoda i też bardzo dziękuję, bo to z polskich grup moja ulubiona. Bardzo też dziękuję za rozmowę, za zaproszenie do audycji. No i na koniec jeszcze pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Zachód.
No i czytelników.
Ach, oczywiście. I czytelników. Dziękuję za tę podpowiedź.
Hanna Bilińska, jeszcze raz powtarzam, Hanna Bilińska z Tecyszyn z Lubniewic, pisarka, była naszym gościem. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja w studiu cię gościć. Nie przez telefon.
Dziękuję bardzo. Też mam taką nadzieję.